Wywiad wnet.
To jesteśmy skoncentrowani tak jak polscy sędziowie tuż przed sędziowaniem finału Mistrzostw Świata. Przy telefonie też skoncentrowany Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W Alei Szucha jest Ministerstwo Edukacji. Jak weto prezydenta zostało tam przyjęte?
Z wielkim zaskoczeniem. Nie ukrywam, że była to jedna z bardziej zaskakujących decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, jaką kiedykolwiek usłyszałem. Na początku nie mogłem uwierzyć, myślałem, że ktoś sobie żartuje. Tym bardziej, że byliśmy przekonani, że to ten podpis pana prezydenta znajdzie się pod ustawą. Wiem, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie pana ministra Przemysława Czarnka z panem prezydentem Rzeczpospolitej i wówczas pan minister był zapewniony przez pana prezydenta o złożeniu podpisów. Tym bardziej nie rozumiemy takiego obrotu zdarzeń. No i dodam jeszcze jeden ważny element, to znaczy ta ustawa na każdym etapie prac legislacyjnych, to była konsultowana z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. Oni uczestniczyli w pracach nad poselskim projektem ustawy, bo to też warto podkreślić. To nie była ustawa przygotowywana przez ministerstwo. Można powiedzieć, ona nawiązywała do wcześniejszego projektu, który też został zawetowany skądinąd przez pana prezydenta.
Nie rozumiemy, ale staramy się zrozumieć, więc jakieś może wyjaśnienie się pojawiło tej sytuacji. Może udało się panu ministrowi z ministrem Czarnkiem porozmawiać na ten temat, czy nic?
Nie, no rozmawialiśmy oczywiście i wiele, powiedział, różnych teorii mogliśmy prześledzić, natomiast no nie znamy odpowiedzi. Tak naprawdę pan prezydent zna odpowiedź na to pytanie, co spowodowało tak radykalną zmianę decyzji w dniu wczorajszym o zawetowaniu ustawy, czyli odesłaniu ustawy z powrotem do parlamentu. To jest decyzja pana prezydenta, ma do tego prawo, nie możemy się na to obrażać. Natomiast rzeczywiście jesteśmy zaskoczeni, nie kryjemy tego zaskoczenia.
A wsłuchiwał się pan w argumentację pana prezydenta?
Tak, wsłuchiwałem się w argumentację pana prezydenta, natomiast no, ona nie jest zaskakująca. To znaczy, ja nie byłem zaskoczony tym, że ponad 100 organizacji napisało do pana prezydenta, bo ta ustawa w dużej mierze właśnie ma upodmiotawiać rodziców w stosunku do tych organizacji pozarządowych. Rodzice piszą listy, czy to do nas bezpośrednio, do ministerstwa, czy do kuratoriów oświaty, do organów prowadzących, z pytaniem, z jaką agendą, z jakimi programami przychodzą organizacje pozarządowe do szkół i jakie treści są, mówiąc kolokwialnie, sprzedawane ich dzieciom w szkołach. I te organizacje nie chcą tego robić. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Może z lenistwa, a może ze złej woli. Natomiast nam zależy na tym, aby właśnie te organizacje, które wchodzą do szkoły, chcą mieć kontakt z dziećmi w szkole, aby wcześniej informowały rodziców o tych treściach.
Czy ministerstwo, czy minister, czy pan, czy podejmie jeszcze jedną próbę zmiany ustawy oświatowej, czy już nie?
Nie, oczywiście, że zmiany będą, jeśli tak szeroko rozumiemy, prawo oświatowe jest ustawicznie zmieniane. Natomiast tu chodzi o konkretne rozwiązania dotyczące relacji między organizacjami pozarządowymi a szkołą, a nadzorem pedagogicznym. Inne przepisy nie budzą jakichś wielkich wątpliwości i w zasadzie w bardzo dosyć obszernej ustawie, która reguluje kwestie finansowania oświaty i kwestie związane z organizacją pracy kuratoriów oświaty, to tak naprawdę wątpliwości budzi wyłącznie kwestia weryfikacji treści, z którymi przychodzą dzieci, przychodzą organizacje pozarządowe do szkół. Czy będzie próba w tym zakresie podjęta? Trudno mi powiedzieć. To może warto, aby po projekcie prezydenckim, po projekcie ministerialnym, poselskim był czas na projekt prezydencki. Może pan prezydent Andrzej Duda i Kancelaria Prezydenta by z jakąś propozycją, która by usatysfakcjonowała i rodziców, uczniów i te rzeczone 130 organizacji pozarządowych.
Jaka była reakcja ministra Czarnka?
No na pewno nie był wesoły, panie redaktorze, no ale nie takie rzeczy w polityce widzieliśmy, zatem spokojnie. Ja nie zmieniam swojego nastawienia pozytywnego do pana prezydenta Rzeczpospolitej. Korzystam ze swojego konstytucyjnego prawa. Nie zawsze możemy liczyć na podpis prezydenta. Prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. No i pokazał, że w przypadku ustaw oświatowych bardziej liczy się ze stroną opozycyjną niż koalicji rządowej.
Ustawa oświatowa ważna, bo regulująca nasze sprawy wewnętrzne, ale ważniejsza jest ustawa w tej chwili o Sądzie Najwyższym, bo to są nasze relacje z Unią Europejską. Tutaj też zapowiedź prezydenta, niezadowolenie prezydenta. Jak to pan z kolei odebrał?
Ja to odebrałem jako jakiś błąd w komunikacji. Tutaj nie chcę głęboko wnikać, bo ja się tą sprawą nie zajmuję. Natomiast wydaje mi się, obserwując, to jest moje prywatne zdanie, nie jako ministra, nie jako posła, tylko po prostu obywatela rzymkowskiego, który uważa, że no, prezydent nie był w sposób adekwatny poinformowany o tym kompromisie, który był negocjowany, a następnie wynegocjowanym, ale również o konsekwencjach tej ustawy. To znaczy moim zdaniem media i niektóre ośrodki polityczne i niekoniecznie nawet opozycyjne zbyt mocno demonizują pewne rozwiązania zawarte w tej ustawie. Moim zdaniem należy na ten temat przeprowadzić bardzo rzetelną wewnętrzną dyskusję między rządem, prezydentem. Taka dyskusja odbyła się już w parlamencie między poszczególnymi klubami parlamentarnymi i mam wrażenie, że do tego tematu wrócimy w styczniu.
No tak, ale wewnątrzrządowa dyskusja, bo w końcu minister sprawiedliwości chyba w ogóle nie uczestniczył w przygotowaniu tej ustawy i też jest niezadowolony, no to pokazuje po prostu, jak wyraźne są pęknięcia wewnątrz układu władzy.
Panie redaktorze, no tutaj powiedziałem, jaskrawe rozdzielenie akcentów nastąpiło już wiele miesięcy temu, a można powiedzieć wiele lat temu, czy może kilka lat temu, bo to nie aż tak dużo, jeśli chodzi o nastawienie poszczególnych czynników wewnątrzrządowych do kwestii Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy, czy też w kwestii związanych z formułą wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
To prawda, że od dawna minister sprawiedliwości krytykuje polską politykę względem Unii Europejskiej. A jak pan myśli, czy dojdzie do jakiegoś kompromisu, czy prezydent będzie konsultacjami usatysfakcjonowany, czy minister Ziobro zgodzi się na to, żeby zreformować czy zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym?
Trudno powiedzieć. Ja uważam, że przynajmniej jeden z panów nie ustąpi, natomiast co do drugiego, no trudno mi powiedzieć. Ja z całym szacunkiem i do pana prezydenta, i do pana ministra, natomiast uważam, że tutaj będzie to niezwykle, niezwykle trudne, ale nie takie rzeczy pan premier Mateusz Morawiecki był w stanie zrobić. Ja uważam, że to jest też taki wyjątkowy czas adwentu. Wesoły okres oczekiwania. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uda się panu premierowi spotkać i panu ministrowi Szynkowskiemu Welsenkowi i panem prezydentem, i z panem ministrem sprawiedliwości i będą w stanie ten temat przedyskutować, przedstawić swoje racje i interes Polski będzie dobrze rozumiany przez wszystkich uczestników w tej dyskusji.
Ale można wyrazić zdziwienie, że prezydent nie został w sposób wystarczający poinformowany i skonsultowany, bo to w końcu prezydent prowadził negocjacje dotyczące, czy negocjacje, czy informował panią szefową Komisji Europejskiej o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. To prezydent był zaangażowany i wygląda na to, że codzienny kontakt jest między prezydentem i premierem, że to jest jedna drużyna, a tymczasem...
Panie redaktorze, mi jest trudno dyskutować na ten temat, ponieważ ja nie mam w ogóle punktu odniesienia. To znaczy ani pan prezydent, ani pan premier nie zwierzają mi się na temat częstotliwości spotkań. Trudno mi jest ocenić, czy te spotkania odbywają się zbyt rzadko, czy zbyt często, czy w sposób właściwy. Zatem no, uchylę się odpowiedzi na to pytanie. Natomiast uważam, że dialog jest potrzebny i ten dialog moim zdaniem do tej pory układał się bardzo przyzwoicie, jeśli popatrzymy na tą perspektywę ponad 30 lat współpracy rządów z prezydentami. To akurat współpraca pana prezydenta Andrzeja Dudy z premierami Prawa i Sprawiedliwości, najpierw Beatą Szydło, a teraz Mateuszem Morawieckim, można powiedzieć, to są takie wzorcowe relacje.
To w takim razie już więcej pana ministra na ten temat nie będę męczył, ale zadam pytanie, dlaczego pan nie wziął udziału w głosowaniu przy wotum nieufności dla ministra Ziobro?
No, miałem pewne swoje zastrzeżenia co do skuteczności reform wymiaru sprawiedliwości. To nieraz
Czyli to była świadoma polityczna decyzja?
Tak.
Która była wbrew dyscyplinie, która obowiązywała w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, w polityce trzeba mieć charakter i trzeba słuchać się swoich wyborców.
A jakie zastrzeżenia pan miał?
Ale do siebie czy do ministra?
Do ministra sprawiedliwości.
Panie redaktorze, pan i nasi radiosłuchacze doskonale widzą, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości
jak?
W Polsce. Szeroko rozumianym. Ale to jest tak oczywiste, że chyba nie ma sensu tłumaczyć. Ja na pewno nie jestem zadowolony z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, z przewlekłości postępowań, z chaosu, który wskutek, powiedziałbym, nie do końca przemyślanych reform panuje w wymiarze sprawiedliwości.
Czasami oczywistości warto nazywać, żeby stały się jeszcze bardziej oczywiste, żebyśmy wiedzieli, z jaką oczywistością mamy do czynienia.
Bo mi się wydaje, że wystarczająco wyartykułowałem i tutaj moim zdaniem na ten temat opinia publiczna w Polsce ma doskonałą wiedzę, jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
A skoro była dyscyplina w Prawie i Sprawiedliwości, to spotkały pana jakieś konsekwencje?
Chyba jeszcze nie.
Myśli pan, że spotkają?
Nie wiem, panie redaktorze, to nie do mnie jest pytanie.
Ale to już jak przy okazji komentowania ustawy oświatowej miał pan pewność w głosie, to teraz ta pewność gdzieś uciekła.
Czyli panie redaktorze, ja głosowałem przeciwko piątce dla zwierząt i żadna konsekwencja mnie nie spotka, nie żebym oczekiwał. Teraz za pośrednictwem Radia Wnet apelował o ukaranie mnie, natomiast nie spodziewam się, ale...
O nic nie apeluję, proszę mnie źle nie zrozumieć. Przeciwnie, życzę panu zdrowych i spokojnych świąt.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Wszystkiego dobrego. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:26.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.